Hej, witaj na kanale Nocne Bajanie. Materiał, który za chwilę usłyszysz, jest fanowską interpretacją historii, która wydarzyła się w jednym z twoich ulubionych uniwersów. Wydarzenia te miały tam miejsce, ale uległy pewnym modyfikacjom na potrzeby opowieści. Jeśli podobają ci się nasze filmy, to zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę. Jeżeli masz ochotę wesprzeć naszą pracę, to dołącz do grona wspierających lub odwiedź nasz sklep. Link w opisie. A teraz ułóż się wygodnie i posłuchaj. Watras przemawiał już do zebranych. Jego głos był spokojny, lecz niósł się po placu zadziwiająco wyraźnie. Nie miał w sobie ostrości rozkazu ani zapału kupieckiego zachwalania produktu. Był cierpliwy, czysty i pewny tego, co mówi. A mówił o bogach, o równowadze, o tym, że człowiek nie powinien oddawać serca ani chaosowi, ani ślepej pysze. Mówił do biednych, do kupców, do rzemieślników, do tych, którzy przyszli naprawdę słuchać i do tych, którzy zatrzymali się tylko dlatego, że inni też stali. W świetle wieczornych latarni jego niebieska szata wydawała się ciemniejsza, niemal granatowa. Bezimienny słuchał z boku. Nie wszystkie słowa trafiały do niego tak, jak zapewne Watras by sobie tego życzył. Bohater był człowiekiem czynu, ale w głosie maga było coś, co różniło go od większości mieszkańców Korinis. Watras nie mówił ani z lęku, ani chciwości, ani z potrzeby udowodnienia własnej siły. Mówił jak ktoś, kto widzi więcej niż inni i wie, że wszystko prowadzi do większego planu. Z czasem kazanie dobiegło końca. Na placu przez chwilę panowała cisza, jakby ludzie potrzebowali kilku oddechów, by wrócić do zwykłych spraw. Potem tłum zaczął się rozchodzić. Jedni wracali do domów, gdzie czekały na nich zimne izby, rodziny i codzienne troski. Inni kierowali się do karczm albo na plac, gdzie wciąż rozdawano darmowe piwo. Ktoś rozmawiał półgłosem o cenach żywności. Ktoś inny śmiał się zbyt głośno, jakby chciał zagłuszyć własny niepokój. Wieczór zgęstniał. Światło latarni drżało na kamieniach. Mewy ucichły już prawie całkiem, a od strony portu dochodziły tylko odległe odgłosy lin, desek i wody uderzającej o nabrzeże. Korinis zaczynało swoje nocne życie. Watras pozostał przy świątyni. Stał samotnie, lekko pochylony, pogrążony jeszcze w niemej modlitwie. Jego twarz była spokojna. Wokół niego nie było już tłumu, tylko kamień, ciepło latarni i nocne powietrze. Bezimienny sięgnął do swoich rzeczy, upewniając się, że list od Kawalorna wciąż jest na miejscu. Potem ruszył powoli w stronę maga wody. Każdy krok odbijał się cicho na placu. Po całym dniu rozmów z rzemieślnikami, kupcami, karczmarzem i strażnikiem, ta chwila wydawała się inna, spokojniejsza, ale też poważniejsza. Watras otworzył oczy, zanim bohater zdążył się odezwać. I choć nie powiedział jeszcze ani słowa, bezimienny miał wrażenie, że stary mag już wie, iż ten nie przyszedł tu przypadkiem. Przez chwilę stary mag wody patrzył na niego spokojnie, bez zdziwienia i bez podejrzliwości. Świątynia stała za nim ciemna i nieruchoma. Jej kamienne ściany zachowywały jeszcze odrobinę ciepła minionego dnia, lecz plac wokół powoli należał już do nocy. Latarnie rzucały miękkie światło na bruk, a od strony portu dochodził odległy szum morza. Większość ludzi rozeszła się już po kazaniu. Zostało tylko kilku spóźnionych przechodniów. Watras złożył dłonie przed sobą. Niech łaska Adanosa będzie z tobą, powiedział cicho. Nazywam się Watras. Jestem sługą Adanosa, strażnikiem harmonii między tym, co ziemskie, a tym, co niebiańskie. Powiedz, co sprowadza cię do mnie o tej porze? Bezimienny sięgnął po list otrzymany od Kawalorna. Papier przetrwał drogę z lasu do miasta. Teraz wreszcie miał trafić do adresata. Mak przyjął wiadomość bez pośpiechu. Rozwinął ją i przeczytał uważnie, a choć jego twarz niemal się nie zmieniła, bezimienny zauważył, że treść listu wyraźnie go poruszyła. Watras uznał wiadomość za ważną i od razu zainteresował się tym, w jaki sposób trafiła w ręce bohatera. Bezimienny wyjaśnił, że dostał ją od Kawalorna. Myśliwy nie zdążył dotrzeć osobiście i polecił przekazać, że zmierza na miejsce spotkania, choć sam bohater nie wiedział jeszcze, gdzie owo spotkanie ma się odbyć, ani czego dokładnie dotyczy. Watras wysłuchał tego w milczeniu. Dopiero po chwili przyznał, że Kawalorn nie ufa ludziom łatwo, więc skoro powierzył komuś taką wiadomość, musiał mieć ku temu powód. To wystarczyłoby, mak również dopuścił do siebie myśl, że może obdarzyć nieznajomego pewnym zaufaniem. Nie brzmiało to naiwnie. Bezimienny przez chwilę milczał, po czym przyznał, że chciałby dołączyć do wodnego kręgu. Watras nie wyglądał na zaskoczonego. Wyjaśnił spokojnie, że sam fakt odnalezienia go i przekazania mu listu oznacza już pewien stopień wtajemniczenia. Ktoś z kręgu musiał wcześniej zaufać bohaterowi. Jednocześnie zaznaczył jednak, że zaufanie jednej osoby nie wystarcza. On sam nadal nie wiedział, kim właściwie jest człowiek stojący przed nim, ani co naprawdę sprowadziło go do Korinis. To pytanie zawisło między nimi. Bezimienny patrzył na Watrasa. Tego dnia wielokrotnie mówił ludziom, że szuka pracy i miejsca dla siebie. Była to prawda, ale tylko częściowa. Nie po to przecież Xardas wyciągnął go spod ruin świątyni. W końcu przyznał, że niesie ważną wiadomość dla przywódcy paladynów. Watras od razu chciał wiedzieć, jaką. Bezimienny zawahał się tylko na moment. Wiedział, jak niewiarygodnie zabrzmią jego słowa. Nawet w świecie pełnym magii i potworów, smoki należały bardziej do legend niż codziennych obaw mieszkańców miasta. Mimo to opowiedział o armii zbierającej się niedaleko Korinis, o smokach stojących na jej czele, o zagrożeniu, które mogło objąć cały kraj. Noc wokół świątyni jakby zgęstniała. Watras nie wyśmiał go, ani nie odrzucił tych słów od razu. Przyjął je z ostrożnością człowieka, który wie, że najgroźniejsze prawdy często brzmią jak szaleństwo. Dopytał jedynie, skąd pochodzą te informacje. Kiedy bezimienny wspomniał imię Xardasa, na twarzy maga pojawił się cień niepokoju. Watras najwyraźniej nie spodziewał się, że nekromanta wciąż żyje, a tym bardziej, że to właśnie on wysłał bohatera do miasta. Od tej chwili przyglądał mu się jeszcze uważniej i w końcu zapytał wprost, kim naprawdę jest. Odpowiedź była krótka: dawnym skazańcem, W wielu miejscach takie wyznanie zakończyłoby rozmowę. Watras jednak nie zareagował w ten sposób. Przyznał jedynie, że cała historia brzmi niewiarygodnie. Smoki, Xardas i były więzień niosący ostrzeżenie dla paladynów przypominały raczej opowieść zasłyszaną przy kuflu piwa niż rzeczywistość. Mimo to mag nie wyczuł w słowach bohatera kłamstwa. Na chwilę odwrócił wzrok ku świątyni, jakby szukał odpowiedzi w ciszy kamienia i imieniu Adanosa. W końcu oznajmił, że jest gotów dać bezimiennemu szansę. Jeśli rzeczywiście kierują nim poważniejsze pobudki niż zwykły zysk, będzie mógł udowodnić swoją wartość i zbliżyć się do wodnego kręgu. Lekki wiatr przeszedł przez plac, poruszając płomieniem najbliższej latarni. Bezimienny zapytał, czego się od niego oczekuje. Watras zaczął mówić wolniej i poważniej. Wyjaśnił, że Wodny Krąg nie jest zwykłą tajną organizacją działającą dla własnych korzyści. Jego członkowie mają strzec równowagi. Czasem przemawiać wtedy, gdy inni milczą. Czasem działać tam, gdzie inni boją się zrobić pierwszy krok. A czasem powstrzymywać tych, którzy uznali własną siłę za prawo do rządzenia światem. Dlatego nie przyjmowano tam każdego chętnego. Kandydat musiał dowieść, że jego czyny są zgodne z drogą kręgu. Każdy otrzymywał zadanie, a dopiero jego wykonanie pozwalało myśleć o dalszym zaufaniu. Bezimienny przyjął to bez sprzeciwu. Tego dnia i tak nieustannie musiał zdobywać czyjąś przychylność. Mistrzów, kupców, rzemieślników. Jeszcze jedna próba nie wydawała się niczym niezwykłym. Po chwili wspomniał jednak o śniącym i o swojej roli w jego pokonaniu. Watras nie okazał ani drwiny, ani zachwytu. Przyznał jedynie, że słyszał już opowieści o potworze wypędzonym z tego świata, ale nigdy nie przedstawiano tej historii jako dzieła jednego człowieka. Jednocześnie zaznaczył, że widzi w bohaterze przekonanie o prawdziwości własnych słów. A to samo w sobie coś znaczyło. Nie mogło jednak zastąpić dowodu, którego potrzebował teraz. Kiedy bezimienny zapytał, jak może go przekonać, Watras spojrzał w stronę portu. Choć z placu nie było widać nabrzeża, jego obecność czuło się wszędzie. Mag opowiedział o ludziach znikających w Korinis niemal każdego dnia. Nie chodziło już o pojedynczych pijaków czy nierozsądnych podróżnych. Zbyt wiele historii zaczynało układać się w jeden niepokojący wzór. Bezimienny przypomniał sobie słowa Koragona: Port Elvrich Hakon. Ludzie, którzy po prostu przestawali wracać do swoich codziennych zajęć. Watras uznał, że jeśli bohater zdoła odkryć, co dzieje się z zaginionymi, udowodni tym samym, że potrafi działać tam, gdzie inni widzą jedynie plotki i strach. Wtedy droga do Wodnego Kręgu stanie przed nim otworem. Na pytanie, od czego zacząć, odpowiedź była krótka. Większość śladów prowadziła do portu. Brzmiało to prosto, ale bezimienny dobrze wiedział, że port nie należał do miejsc bezpiecznych. Były tam magazyny, spelunki, ludzie bez imion i sprawy, których strażnicy woleli nie ruszać. Skinął głową. Dopiero wtedy przypomniał sobie jeszcze o Torbenie i wymaganym błogosławieństwie od bogów. W ciągu dnia wydawało się to jedynie kolejnym warunkiem postawionym przez mistrza, lecz po rozmowie o smokach, zaginionych ludziach i Wodnym Kręgu nabrało dziwnie poważnego znaczenia. Poprosił więc Watrasa o błogosławieństwo potrzebne do zostania czeladnikiem. Mag uśmiechnął się łagodnie. Tym razem nie było już pytań ani prób. Watras po prostu uniósł dłoń i udzielił mu błogosławieństwa Adanosa spokojnym, niemal ojcowskim tonem. Bezimienny przyjął je bez komentarza, choć słowa maga zabrzmiały dla niego dziwnie. Nie pamiętał, by kiedykolwiek ktoś zwracał się do niego w podobny sposób. Rozmowa zdawała się dobiegać końca. Bohater odwrócił się i zrobił kilka kroków, gdy Watras zatrzymał go raz jeszcze. Mag sięgnął po niewielki ornament. W świetle latarni przedmiot odbił słaby blask. Nie wyglądał jak zwykła ozdoba. Było w nim coś starego i ważnego. Coś, czego znaczenia nie trzeba było jeszcze znać, by wyczuć jego wartość. Watras polecił przekazać ornament Larysowi i zaznaczył, że tamten będzie wiedział, co zrobić dalej. Bezimienny schował przedmiot ostrożnie. Tego dnia miasto, które rano wydawało się jedynie miejscem pełnym strażników, kupców i rzemieślników, odsłoniło przed nim drugą twarz. Pod codziennym życiem Corini spłynęły sprawy starsze, głębsze i znacznie bardziej niebezpieczne. A on, chcąc jedynie dostać się do paladynów i znaleźć drogę naprzód, znów znalazł się w samym środku wydarzeń większych od siebie. Pożegnał Watrasa krótkim skinieniem głowy. Było już bardzo późno. Na placu Wisielców wciąż słychać było ludzi zwabionych darmowym piwem. Ich głosy niosły się między domami. Czasem śmiech, czasem kłótnia, czasem pijacka piosenka urwana w połowie. Strażnicy chodzili wolniej niż za dnia, lecz ich zbroje nadal pobrzękiwały przy każdym kroku. W oknach niektórych domów paliły się jeszcze światła, inne były już ciemne. Bezimienny poczuł zmęczenie dopiero teraz, gdy wszystkie rozmowy dobiegły końca. Cały dzień nosił je w sobie, odkładając na później. Każda sprawa domagała się uwagi, każda prowadziła do następnej. Teraz jednak ciało upomniało się o swoje. Ramiona stały się ciężkie, powieki bardziej senne, a myśl o łóżku, choćby najprostszym, zaczęła wydawać się najlepszą obietnicą wieczoru. Przy targowisku widział wcześniej gospodę z noclegiem. Nie wyglądała wspaniale. Nie miała w sobie ciepła karczmy Koragona ani powagi świątyni. Była miejscem praktycznym, takim, do którego trafiają podróżni, najemnicy, kupcy i ludzie, którzy nie mają w mieście własnego konta. Ale Bezimienny znał gorsze warunki. Sypiał pod gołym niebem, w ruinach, w jaskiniach i miejscach, gdzie każdy szelest mógł oznaczać coś, co chce go zabić. Wszedł do środka. Za ladą stała kobieta, energiczna mimo późnej godziny. Gdy usłyszała skrzypnięcie desek, od razu podniosła wzrok i uśmiechnęła się życzliwie. W izbie paliło się kilka świec, a powietrze było ciężkie od zapachu ludzi, drewna, starej słomy i resztek jedzenia. Nie była to woń przyjemna, ale miała jedną zaletę. Mówiła, że wewnątrz jest ciepło i że dach nie przecieka. A, klient! Odezwała się pogodnie, poprawiając fartuch. Co mogę dla ciebie zrobić? Szukam pokoju. Twarz kobiety rozjaśniła się jeszcze bardziej. Trafiłaś we właściwe miejsce. Bezimienny sięgnął myślą do sakiewki. Po tylu sprawach w mieście spodziewał się kolejnej ceny, kolejnego targowania i człowieka, który spróbuje wycisnąć z obcego kilka monet więcej. Ile kosztuje nocleg? Kobieta machnęła ręką z lekkim rozbawieniem. Nic, absolutnie nic. Paladyni opłacają noclegi dla wszystkich przyjezdnych. Mamy jeszcze kilka wolnych łóżek. Bezimienny spojrzał na nią uważniej. Darmowe piwo na placu. Darmowy nocleg dla przyjezdnych. Paladyni najwyraźniej próbowali trzymać miasto w ryzach, nie tylko poprzez siłę. Czemu to robią? Karczmarka wzruszyła ramionami, ale nie straciła pogodnego tonu. Sama nie wiem. Może chcą oczyścić ulicę z biedoty. Wiadomo, ludzie bez dachu nad głową trafiają w kłopoty, a potem straż ma pełne ręce roboty. Może chcą przypodobać się wędrownym kupcom. Odkąd chłopi zaczęli się buntować, to oni są dla miasta jedynym pewnym źródłem zaopatrzenia. A może po prostu próbują uspokoić ludzi. W mieście jest nerwowo. Ceny rosną, plotki krążą. Każdy boi się czegoś innego. Potem dodała z lekkim uśmiechem. Lord André rozdaje nawet darmowe piwo na placu Wisielców. Ludzie mniej narzekają, kiedy mają pełny kufel w ręce. Bezimienny pomyślał o Koragonie, który przez to darmowe piwo tracił klientów, i o strażnikach pijących na koszt śledztwa. Korinis miał dziwny sposób radzenia sobie z problemami. Nie miał jednak siły rozważać tego dłużej. Karczmarka wskazała mu wspólną salę. Bezimienny wszedł po cichu. Spało tam już kilka osób. Ktoś chrapał miarowo pod ścianą. Ktoś inny leżał odwrócony plecami, przykryty płaszczem. Przy jednym z łóżek stały podróżne buty oblepione zeschniętym błotem. W kącie ktoś zostawił kij, sakwę i zwinięty koc. Bezimienny wybrał miejsce w rogu, blisko okna. Lubił mieć ścianę za plecami i widzieć choć odrobinę drogi ucieczki, nawet jeśli tej nocy nie spodziewał się walki. Położył swoje rzeczy tak, by mieć je pod ręką, a potem usiadł na łożu. Materac był twardy, słoma w środku przesunęła się nierówno, a drewno ramy skrzypnęło pod jego ciężarem. Mimo to wydawało mu się to niemal luksusem. Przez chwilę leżał jeszcze w ciszy. Za oknem Korinis oddychało nocą. Gdzieś daleko ktoś śmiał się po pijacku, ale śmiech szybko ucichł. Strażnik przeszedł ulicą, a jego kroki oddalały się powoli. Wiatr poruszył okiennicą. Z portu dobiegł głuchy odgłos uderzania fali o nabrzeże. Potem jeszcze jeden i kolejny, rytmiczny, spokojny. Sen przyszedł niemal natychmiast. Gdy się obudził, najpierw zobaczył tylko szarą poświatę za oknem, chłodną i bladą, rozciągniętą nad dachami dolnego miasta. Potem cienka smuga słońca wsunęła się przez szybę wspólnej sali gospody i zatrzymała na drewnianej podłodze między porzuconym butem jednego z podróżnych a pustą sakwą leżącą pod ławą. Bezimienny obudził się jako pierwszy. Przez chwilę nie poruszał się wcale. Leżał na twardym posłaniu, wsłuchując się w oddechy śpiących ludzi. Sen dobrze mu zrobił. Po dniu pełnym rozmów, zapachów miasta, obcych twarzy i cudzych problemów, nawet taki odpoczynek był czymś cennym. Bezimienny usiadł powoli, żeby nie obudzić pozostałych. Przez moment przeciągnął ramiona, czując znajome napięcie w mięśniach. Potem sprawdził swoje rzeczy. Sakiewka, broń, ornament od watrasa. Wszystko było na miejscu. Na zewnątrz dzień dopiero się zaczynał. Gdy wyszedł z gospody, uderzył go chłód. Nie był to mróz, a raczej zimny, poranny oddech morza, który mimo wschodzącego słońca wciskał się między kamienne domy i pod ubranie. Bruk był jeszcze wilgotny po nocy. W rynnach i przy progach stały małe, ciemne kałuże, w których odbijały się skrawki nieba. Miasto wyglądało inaczej niż wieczorem. Plac targowy, wczoraj pełen głosów, śmiechu, sprzeczek i nawoływań, teraz był jeszcze niemal pusty. Kilku kupców dopiero rozstawiało stragany. Jeden z nich przeciągał ciężką skrzynię po bruku. Drugi układał jabłka w koszu z taką starannością, jakby od tego zależał los królestwa. Gdzieś kobieta zamiatała próg przed domem. Dalej, przy przejściu do dzielnicy rzemieślników, ktoś otwierał okiennice, które zaskrzypiały w porannym chłodzie. Z portu dochodził krzyk mew. O tej porze ostrzej niż wieczorem. jakby ptaki też budziły miasto i robiły to bez odrobiny litości. Bezimienny zatrzymał się przy placu i rozejrzał. Wtedy zobaczył postać w czerwonej szacie. Stała nieco z boku, tam gdzie poranne światło padało już na bruk, ale nie zdążyło jeszcze ogrzać kamieni. Mężczyzna nosił szatę, której kolor trudno było pomylić z czymkolwiek innym. Czerwień przywodziła na myśl ogień, świątynne świece i płomienie palenisk. Bezimienny natychmiast przypomniał sobie magów ognia z czasów kolonii karnej. Ich powagę, dumę i przekonanie, że są bliżej Innosa niż zwykli ludzie. Mag patrzył na niego raczej spokojnie, uważnie, jak ktoś, kto od dłuższej chwili obserwuje obcego człowieka i czeka, aż ten sam zdecyduje się podejść. Bezimienny przypomniał sobie słowa Torbena. Stolarz chciał błogosławieństwa bogów. Watras już udzielił mu błogosławieństwa Adanosa. Teraz potrzebne było mu błogosławieństwo Innosa. Poza tym bezimienny nie zamierzał ryzykować, że Torben znajdzie kolejny powód do zwłoki. Podszedł więc do maga. Ten przywitał go uprzejmie, choć w jego uprzejmości kryła się dobrze wyćwiczona pewność człowieka, przyzwyczajonego do tego, że inni sami przychodzą prosić go o duchowe wsparcie. Zapytał, czy bezimienny pragnie modlitwy, pociechy, czy może chciałby złożyć niewielką ofiarę w złocie dla świętego kościoła Innosa. Sposób, w jaki wypowiedział ostatnie słowa, był bardzo łagodny. Tak łagodny, że prawie można było nie zauważyć, iż właściwie od razu przeszedł do pieniędzy. Przyszedłem po błogosławieństwo, powiedział bezimienny. Mak rozpromienił się nieco. Uznał to za bardzo dobry znak, a potem z równą łagodnością zasugerował, że skoro serce bohatera zwróciło się ku Innosowi, zapewne zechce on wesprzeć kościół skromną sumą. Bezimienny patrzył na niego przez moment bez słowa. Wczoraj słyszał o darmowym piwie, darmowych noclegach i błogosławieństwie Adanosa udzielonym bez targowania się. Teraz okazywało się, że łaska Innosa, przynajmniej w tym miejscu i o tej porze, miała już bardziej konkretny cennik. Wyjaśnił więc, że potrzebuje błogosławieństwa, by zostać czeladnikiem w dolnej części miasta. Mak nie wyglądał na zaskoczonego. Najwyraźniej podobne prośby słyszał często. Uśmiechnął się. Bez ofiary, powiedział, trudno byłoby mu udzielić błogosławieństwa. W końcu jak inaczej mógłby upewnić się co do dobrych intencji człowieka wobec Najświętszego Kościoła Innosa? Bezimienny słuchał tego spokojnie, choć coraz bardziej miał ochotę zakończyć rozmowę. Nie był człowiekiem, który łatwo odnajduje się w takich słowach. Znał bogów głównie przez skutki ich sporów, przez magów mówiących o przeznaczeniu i przez ludzi, którzy w imię wielkich idei bardzo często oczekiwali od innych małych, brzęczących monet. Ile wynosi przeciętna ofiara? Zapytał w końcu. Mag przyjrzał mu się uważnie. Nie tylko twarzy, ale też ubraniu, ekwipunkowi, pasowi, sakiewce. Robił to z pozorną troską. Po chwili uznał, że bezimienny nie jest bogaczem, lecz do biedaków także nie należy. 10 sztuk złota miało w zupełności wystarczyć. Bohater zapłacił. Monety opuściły jego sakiewkę z cichym, bolesnym brzękiem. Nie było ich już wiele, a po wczorajszym oddaniu złota Torbenowi każdy wydatek ważył więcej niż powinien. Mag przyjął ofiarę z godnością i udzielił mu błogosławieństwa Innosa, wypowiadając słowa spokojne, podniosłe i zapewne często powtarzane. Bezimienny przyjął je tak, jak przyjmował wiele rzeczy, bez komentarza. Na koniec, może bardziej z ciekawości niż z prawdziwej potrzeby, zapytał, skąd mag pochodzi. Kapłan wyraźnie ożywił się przy tym pytaniu. Opowiedział o klasztorze ukrytym w górach, miejscu poświęconym Innosowi, gdzie przyjmowano tych, którzy mieli czyste serce i gotowość, by poświęcić życie służbie Bogu Ognia. Mówił o nauce magii, o tworzeniu run, o alchemii, o wiedzy, której zwykli ludzie nawet nie potrafią sobie wyobrazić. A potem z niemal taką samą dumą wspomniał o winie. Klasztor, jak się okazało, produkował doskonałe wino. W tej ostatniej informacji było coś zaskakująco ludzkiego. Po wszystkich słowach o świętości, magii, służbie Inosowi, wino zabrzmiało jak przypomnienie, że nawet najpoważniejsi magowie potrzebują czegoś, co można nalać do kielicha. Bezimienny nie ciągnął rozmowy dłużej. Miał dość kazań, świątynnych tonów i ludzi tłumaczących mu, że złoto oddane w ich ręce staje się nagle dowodem szlachetnych intencji. Sam przez całe życie stał gdzieś pomiędzy. Widział zbyt wiele, by łatwo wierzyć fanatykom któregokolwiek boga. Inos, Adanos, Beliar. Ich imiona wracały w ustach kapłanów, magów i szaleńców. Ale na końcu i tak najczęściej decydowało ostrze, głód albo człowiek stojący naprzeciwko. Teraz zaś problem był bardzo prosty. Stracił część swoich pieniędzy. Jeśli chciał tego dnia coś zjeść, musiał najpierw zarobić. Przez chwilę stał na placu targowym, czując jak poranny chłód miesza się z pierwszym cieplejszym światłem słońca. Kupcy otwierali stragany coraz śmielej. Pojawiło się więcej ludzi. Kobieta z koszem pełnym ryb przeszła szybko w stronę portu. Strażnik ziewnął przy przejściu, udając, że wcale nie ziewa. Gdzieś w oddali zaczynała już stukać kuźnia Harada. Jeszcze powoli, ale coraz wyraźniej.
This is gonna change. That was obvious. this all along. That's the first I've heard of it. I'm not telling you anything new. I don't believe this is gonna change. You listen to the wrong people. That was quite obvious. That's really not my problem. See that. I can't help it.
We can only wait and see. No, I'm not touching that.
Is it really true?
We can only wait and see.
I never knew that.
I've heard a thing or two.
I'd have gone about it differently.
So why won't they listen to me?
But no, he insisted he knew better.
I've got my own opinion about that.
It's not what I heard.
Don't say you didn't know that.
It's really not my problem.
Believe everything you hear.
He never would have thought of that himself.
I already thought as much.
I'm not telling you anything new.
I've heard a thing or two.
Do you really believe that? See that? I can't help it.
I can't believe that.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.